gość Radia Doksa.
Porannym gościem jest dzisiaj Irena Koszyk, naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Opola. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Rozmawiamy w połowie grudnia, to już pełne 3 miesiące po wprowadzeniu reformy oświaty. W jaki sposób została ona zorganizowana, przeprowadzona? Jakie wnioski możemy wysnuć już po tym czasie?
Ja myślę, że w kilku zdaniach to pewnie byłby problem, żeby to wszystko przedstawić. Jedno jest pewne, że w ogóle zamysł, jak tylko reforma weszła, za dużo czasu nie mieliśmy do tego, żeby się przygotować. Robiliśmy to na pewno nie zza biurka urzędu, ale w rozmowie i w dokładnych analizach z dyrektorami szkół podstawowych i w wyniku tej koncyliacji, pewnego kompromisu. W niektórych przypadkach rozmawialiśmy również z rodzicami, tak w przypadku szkoły podstawowej numer 15 i numer 9, gdzie wiadomym było, że będą oddziały klas 7 i 8, nie w macierzystych szkołach, tylko na zewnątrz, z racji takiej, a nie innej infrastruktury szkoły i dotychczasowej polityki, jeżeli chodzi o organizację pracy tych szkół. Rada Miasta przyjęła tę uchwałę wtedy, kiedy należało to przyjąć i analizujemy teraz, jak to wygląda. Miasto i prezydent tu się włączył i przyjął od razu, zaakceptował fakt, że trzeba doposażyć w pomoce w środki dydaktyczne, tak żeby nie stwarzać dodatkowego problemu nauczycielom i szkole. I prawie 3 miliony złotych zostało wyasygnowanych. Tam, gdzie trzeba było klasy na przykład dobudować, czy wykorzystać jeszcze pomieszczenia, jakie są w szkole, na przykład w Chmielowicach, czy w szkole w Chmielowicach, mówię już o Opolu, tak? W szkole podstawowej numer 20 i w innych szkołach podstawowych. Plus po 40 tysięcy każda szkoła otrzymała na zakup pomocy dydaktycznych zgodnie z podstawą programową, która się ukazała, bo wiadomo, że trzeba było urządzić gabinety badawcze dla przedmiotów takich jak chemia, fizyka czy biologia, nie mówiąc już o technologiach informacyjnych.
I po tych 3 miesiącach możemy powiedzieć, że nauczyciele mają pracownie, z których mogą korzystać. Chodzi właśnie o tych nauczycieli chemii i fizyki.
Mają zabezpieczone pomoce dydaktyczne. To zrobiliśmy zdecydowanie wcześniej, jeszcze w okresie wakacyjnym, tak żeby szkoły miały czas. Łącznie ze środkami przeznaczonymi na zakup dodatkowych lektur, na wyposażenie bibliotek. I teraz analizują podstawy do klasy 8 i pewnie będą jeszcze starać się o to, żeby uzupełniać to, jeżeli chodzi o realizację programu w 8 klasie szkoły podstawowej.
No właśnie, bo wydawać by się mogło, że ten rok 2017-2018, ten rok szkolny jest dość trudny, ale ten, który się zbliża, nie będzie chyba łatwiejszy, ze względu na to, że pojawi się jeszcze jeden rocznik w tych szkołach, które mają być szkołami 8-klasowymi, a uczniowie szkół, w których są te oddziały zamiejscowe, również będą musieli się dalej liczyć z trudnościami.
To znaczy, na pewno tak. I trzeba pamiętać, że każdy rocznik, który uczestniczy, jest w trakcie, reforma go dosięga w trakcie cyklu kształcenia. Tak jest w przypadku klas 7 i 8. Odnosimy się z wielkim zrozumieniem do tego. I też planujemy uruchomić i sfinansować od nowego roku kalendarzowego dodatkowe zajęcia dla uczniów klas 7 i 8. Może nie w macierzystych szkołach, ale gdzieś tam na wschodzie, na północy i w różnych częściach miasta, gdzie szczególnie jeżeli chodzi o zajęcia z matematyki i zajęcia z języka polskiego, tak ażeby umożliwić jak najlepsze jakościowe zakończenie tej nauki, bo pamiętajmy o tym, że w przyszłym roku w naborze do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych staną absolwenci ostatniej klasy gimnazjalnej i właśnie ci, którzy są uczestnikami tej reformy, czyli uczniowie, którzy skończą 8-letnią szkołę podstawową. Stąd na pewno kandydatów do szkół takich wybranych, a wiemy, że szkoły średnie są szkołami, w cudzysłowie mówię, rynkowymi, na pewno będzie określona trudność.
I te zajęcia dodatkowe z języka polskiego i z matematyki to będzie ukłon taki Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Opola.
Dokładnie.
To nie jest narzucony jakiś.
Absolutnie, wymóg. Absolutnie. Tak jak wiele innych godzin, które my 2000 godzin tygodniowo dodatkowo dodatkowo przeznaczamy jako miasto. To jest ponad 400 chyba dodatkowych etatów na zajęcia wyrównawcze dla uczniów, którzy mają trudności w nauce, dysfunkcyjnych, i dla uczniów uzdolnionych, łącznie dla maturzystów również, bo prowadzona jest matematyka na poziomie podstawowym i rozszerzonym we współpracy z uniwersytetem, mając tę świadomość, że będzie to miało wpływ i na wiedzę, i na większą pomyślność na egzaminach, i też później w przyszłości na wybrane studia. Jeżeli maturę w technikach w mieście Opolu z matematyki zdaje prawie 80%, a średnia w kraju jest 53 czy 4% zdawalności matury, to świadczy o tym, że gdzieś tam w procesie to zaczyna nam się sprawdzać.
No właśnie, a teraz ten proces reformy to jest jeszcze kwestia organizacji pracy szkoły. Wydział Oświaty koordynuje zajęcia, które się odbywają w szkołach. Czy do Państwa docierają sygnały o tym, że zajęcia w szkołach na terenie miasta Opola odbywają się w takich godzinach, które nie umożliwiają dziecku prawidłowego rozwoju?
Pierwszy podstawowy warunek, jak żeśmy tylko zaczęli rozmawiać o reformie i o możliwościach powiększenia do szkoły do ośmioklasowej, z dyrektorami, z każdym oddzielnie szkoły podstawowej rozmawialiśmy i dokładne analizy też dyrektorzy mieli czas na to, żeby przedyskutować to z gronem, przedstawiali nam, to był pierwszy podstawowy warunek, że nie możemy obniżyć standardu funkcjonowania tych szkół, czyli że praca jednozmianowa, mam na myśli realizację godzin lekcyjnych, natomiast założenia dzisiejsza szkoła, nawet gdy ona jest 1,6, to ona nie jest jednozmianowa, dlatego że prawie 40 do 50% dzieci z edukacji wczesnoszkolnej, z klasy 5 i 6, nie mówiąc już o tych starszych klasach, przebywają w świetlicy. O godzinie 12 kończą zajęcia, jedzą obiadek i przechodzą do świetlicy i w takim właśnie procencie pozostają do godziny 17, czy czasami 50% średnio. To różnie się rozkłada w różnych szkołach. Na obrzeżach miasta mniejszy procent, natomiast w centrum miasta taki procent dzieci zostaje bardzo długo w świetlicach. Dlatego teraz koncentrujemy się na tym, jak uatrakcyjnić w ogóle program pracy świetlicy.
Bardzo długo, to znaczy do której?
Do godziny 17 i nawet powyżej 17. Także nawet do 17:30.
Czyli można powiedzieć, że ta jednozmianowość, założenie jednozmianowości nauki w szkole, ono się troszkę rozmija z tym założeniem, które teraz często dzieci dotyka, czyli po zajęciach idziesz do świetlicy.
Tak, tak, no bo to jest związane z funkcjonowaniem rodziców, tak, z potrzebami rodziców. I też no, rozmawiamy z dyrektorami, wczoraj mieliśmy takie spotkanie, gdzie zwracaliśmy szczególną uwagę z pedagogami, z psychologami, żeby jednak w tej pedagogizacji rodziców zwracać uwagę szczególną na te kompetencje emocjonalne dzieci, bo jednak przebywanie z dzieckiem i bycie w domu ma ogromne znaczenie na to, jak te kompetencje się rozwijają, a badania pokazują, że te kompetencje poznawcze, intelektualne dzieci są bardzo wysokie, ale nie nadążają te emocjonalne, czyli no właśnie ten często brak czasu rodziców dla własnych dzieci.
Czyli zapominamy o tym, że rozwój człowieka należy traktować holistycznie, całościowo, i nie tylko te kompetencje intelektualne są ważne, ale zatrzymajmy się jeszcze na chwilę na tej organizacji. Ta jednozmianowość zakłada, że zajęcia odbywają się do której w szkole?
Jednozmianowość to jest kwestia realizacji podstawy programowej, czyli mówimy o stricte o lekcjach, tak? Że maksymalnie w przypadku szkoły starszych klas i w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej powinno to do godziny 15-15:30 się skończyć, tak? Natomiast później zaczynają się zajęcia różnego rodzaju pozalekcyjne i trzeba też pamiętać, kto jest w jakiej klasie, bo jeżeli mamy dziecko w klasie sportowej, tak, czy w klasie dwujęzycznej, to z założenia tych godzin jest więcej, to wychodzi daleko ponad standard, co najmniej 7-8 godzin jest tygodniowo więcej z racji specyfiki klasy, ale rodzice mają tę świadomość, bo to są zazwyczaj dodatkowe egzaminy i trzeba przejść, spełnić dodatkowe warunki, żeby w takiej klasie się znaleźć. No jak mówię, zajęcia wyrównawcze również się rozpoczynają. Mogą się zdarzyć takie przypadki, w przypadku jednej czy dwóch szkół, że w jakim sensie te zajęcia są gdzieś o godzinę czy o dwie wydłużone. Ale wczoraj jeszcze przypominaliśmy dyrektorom, bo tu bardziej chodzi o przyszły rok, o kiedy już będą ósme klasy i będziemy mieli już o dwie klasy więcej w szkole dotychczasowej, podstawowej 1-6, że mają utrzymać standard pracy taki, jaki zakładali, czyli tą lekcyjną jednozmianowość, bo tak deklarowali, tak kanalizowali i nie pogarszając, jak mówię, warunków pracy, bo mamy też tę świadomość, że dzieci muszą też przebywać i z kolegami, tak? Choć dzisiaj trudno o to, bo bardziej ze smartfonami i z komputerem przebywają niż z kolegami, ale przede wszystkim z rodzicami.
No właśnie, to jeszcze na chwilę zatrzymajmy się na tych smartfonach, które są wszechobecne. Czy to jest w ogóle w kompetencjach Wydziału Oświaty? Czy to jest w ogóle w takich możliwościach perspektywicznego spojrzenia na rozwój człowieka, żeby zaproponować uczniom coś, co nie jest związane z tym rozwojem cyfrowym, elektronicznym, z tym światem wirtualnym?
To znaczy, my z tego świata się nie wymiksujemy, to będziemy coraz głębiej się zanurzać w technologie cyfrowe, tylko rzecz jest w tym, jak my je wykorzystujemy w szkole. Czy technologie cyfrowe w szkole to jest pracownia internetowa, czy technologie cyfrowe w szkole to jest wykorzystanie umiejętne internetu, zasobów internetu do właśnie realizacji tej podstawy programowej już w edukacji, na poziomie edukacji wczesnoszkolnej, czy nawet przedszkolnej i na wyższych etapach edukacyjnych, dlatego że póki co uczniowie funkcjonują w świecie wirtualnym na swoich warunkach. I w dużym stopniu nauczyciele, nie wszyscy, bo mamy do czynienia z pokoleniem cyfrowym, czyli cyfrowymi tubylcami, to są uczniowie i imigranci cyfrowi, to w większości to są nauczyciele, czyli jest ten dysonans między uczniami a nauczycielami. I tutaj w ramach programów unijnych robimy bardzo dużo projektów, studia podyplomowe, właśnie dla edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej adresujemy, jak wykorzystać zasoby internetu do prowadzenia zajęć lekcyjnych, po to, żeby uczyć uczniów korzystania z internetu nie na swoich warunkach, bo to jest bardzo pobieżne i tylko operacje takie techniczne przede wszystkim się rozwijają, a nie analiza, ocena czy krytyczne podejście do czytanego tekstu. Tu jest problem. Nie to, że my zamkniemy internet, czy wymiksujemy się właśnie z cyfrowych technologii, tylko rzecz jest w tym, jak my mamy uczyć korzystania z technologii, bo póki co powszechnie nikt nie uczy, jak korzystać z informacji zawartych krytycznie, tak, zawartych w internecie.
Pewnie oprócz Wydziału Oświaty, który to zadanie bierze również częściowo na siebie, za to odpowiedzialni być powinni również rodzice.
Absolutnie, tylko też zdarza się taka sytuacja, że rodzic mówi nie rozmawiaj tak długo albo nie siedź tak długo w internecie, po czym sam przez komórkę ze znajomym rozmawia. Także to jest bardzo poważny problem. Ja myślę, że ta sfera pedagogizacji rodziców pod tym względem, jak mądrze korzystać z technologii cyfrowych, bo z nich dzieci i rodzice będą korzystać, bo to trudno, że nie. Między innymi zostało przecież i kodowanie i programowanie wprowadzone do podstawy programowej w szkole podstawowej. To jest bardzo duży proces, bo zmieniać świadomość jest bardzo trudno. Tego się nie da właśnie wygooglować.
I o tym wszystkim mówiła dzisiaj państwu i mnie naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Opola Irena Koszyk. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Ja również. Dziękuję bardzo.
Poranny gość Radia Doksa.